uśmiechem na twarzy.
Tik-tak, 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 tik-tak,
tik-tak, tik-tak.
Jak się zegarkowi powodzi,
tik-tak,
nie bardzo, ledwo chodzi.
Podobno spóźnia się o 3 minuty.
Owszem, jest trochę popsuty.
Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, 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 tak.
Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Mina niewyraźna, mój panie.
Spóźniłem się na ważne spotkanie.
Nie wiedział pan, która godzina?
Pewnie popsuta sprężyna.
Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak.
Jakiej to marki zegarek?
Tik-tak.
Nie wiem, tyle jest marek.
Tik-tak.
To zwykła tandeta, mój panie.
Tik-tak.
Pewnie za chwilę stanie.
Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, 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 tak.
Tik-tak, 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 tik-tak. Wyrzuć pan to lada co?
Tak,
tik tak.
Jeszcze się przyda na co?
Tik
tak. Czemu tak wolno chodzi?
Tak,
tik tak.
Pewnie zaraz zadzwoni.
Ach tak, tik tak.
Dzwoni.
Wiersz Jana Brzechwy, śpiewany przez Annę Szałapak, mówi o niedokładnie chodzącym zegarku, zaś wierszowane opowiadanie o zimie i wiośnie wyjaśni młodym słuchaczom, dlaczego wiosna nie zawsze przychodzi na czas. Opowiadanie znalazłam w wielkanocnym wydaniu pisma Obrona Ludu z 20 kwietnia 1935 roku. Nie podano tam nazwiska autora. Zima i wiosna. Na śniegowym tronie, w lodowej koronie, siedzi pani zima. W ręku berło trzyma i woła donośnie, że nie da przyjść wiośnie. Jam tutaj władczyni, jam wielka królowa. Niepotrzebna nam tu jakaś moda nowa, jakaś bosonuszka, co się wiosną zowie, co się cicho skrada albo śpi w parowie. Moje wierne służki, śnieżki, białopuszki, sypcie się na ziemię. Jeśli wiosna drzemie, to ją zagrzebiecie i nigdy na świecie już się nie pokaże. O, ja ją ukażę za to jej natręctwo, za to zaglądanie. Spod śniegu się ona już nie wydostanie. Wielka pani zimo, zawołały śnieżki. A jeżeli wiosna nie śpi i zna ścieżki? No to jej te ścieżki tak zamalujecie, że się będzie błąkać bez końca po świecie i nie trafi nigdy do żadnego kraju. Ludzie o niej bajać będą baju-baju, ale nie zobaczą wiosny w mgieł opończy, bom ja tutaj panią, choć marzec się skończył. Zawołajcie zaraz mrozu i wichury i uczyńcie zamieć. Czas ciemny, ponury. Wystraszcie. Wystraszcie tę nadętą wiosnę, ja tu zaraz nad nią berłem bym potrząsnę. Tak się pani zima okropnie srożyła, tak się odgrażała, że nie zauważyła, jak podeszła do niej dziewczynka malutka. Jej włosy jak złoto, w oczach niezabudka, uśmiech jak zorza na bledziutkiej twarzy, a cała jej postać od szczęścia się żarzy. Na zagniewaną panią patrzy słodko, słodko, a zima ją pyta, kto jesteś, pieszczotko? I zdumiona patrzy na ciche stworzenie i nie wie, dlaczego przejmuje ją drżenie. A dziewczynka milczy, uśmiecha się tylko, zimie serce bije. Mknie chwilka za chwilką, więc czeka, co będzie. Lecz milczy dzieweczka. Tylko tuż opodal zaszemrała rzeczka. Tylko znad doliny wietrzyk wionął miły. Tylko jakieś głosy nagle się zbudziły. A kiedy słoneczko wstawało z chmur toni, nagle nad dzieweczką skowronek zadzwonił. Wtedy ciche dziewczę skłoniło się zimie. Pytasz mnie, o pani, jakie moje imię? Już je ogłosiły echa i posłowie, a wyraźniej niech ci mój braciszek powie. To mówiąc, dzieweczka spod tronu królowej dobyła kwiatuszek pachnący, liliowy. Przebiśniek, tyś wiosna! Krzyknęła we łzach zima. Tak, pani, jam wiosna i nikt mnie nie wstrzyma. Nikt kochać mi życia zabronić nie może. Przechodzę przez puszcze, przez góry i morze. Przychodzę do ludzi, do ptasząt i dzieci. A mój widok nawet smutnym radość nieci. I ja nawet ciebie, zimo, biała pani, lubię i podziwiam, jak twoi poddani. Ale już odpocznij w polarnej krainie. Pamięć o twym pięknie tutaj nie zaginie. Dużo dałaś ludziom czaru i radości. Idźże, niech cię teraz kto inny ugości. I wiosenka zimę ucałowała, że dumna królowa wzruszona stopniała, a niknąc szepnęła wargami bladymi. Tyś lepsza ode mnie, panujże na ziemi.
Chmurki to przyjdą, to uciekną, bawi się kwiecień w zimno ciepło. Zamrugał słońcem, chlapnął deszczem, o ciepło, ciepło, szukaj jeszcze. Deszcz pajęczynę cienką rosnął i kapie jakby ze stu nosów. Patrz, tutaj trawka już wyrosła. Ciepło, gorąco, parzy wiosna.
Nazwisko autorki kolejnego opowiadania jest znane. To żyjąca w latach 1864-1943 Elwira Korotyńska, tłumaczka i autorka literatury dla dzieci. Opowiadanie zatytułowane jest Dwaj przyjaciele. Wiosna. Piękna, cudna wiosna nadeszła. Cieszą się nią wszyscy, starzy, młodzi, bogaci i nędzarze. Ustroiła się jak panna młoda w biel pierwszego kwiecia i jak ona młodością, tak wiosna wonieje zapachem pękających liści drzew leśnych i wysuwających się z trawy fiołków. I w sercu małego chłopczyny, który szedł ścieżką, rozkwitała wiosna. Jaśniała na twarzy radość i beztroska. Jaś był sierotą. Najpierw umarła mu matka, potem ojciec. Sam jeden został na świecie. Nie pozostawili mu nic, więc nie miał niczego. Tylko to, co na sobie. Świtka cała w łatach, spodenki za krótkie i kapelusz słomiany własnej roboty. Dobrzy ludzie dali mu kęs chleba i pobłogosławili na drogę. Idź, Jasiu, rzekli. Nic ci więcej nad tę kromkę chleba nie damy, gdyż sami jesteśmy ubodzy. Bądź uczciwy i pracowity, a znajdziesz robotę i nie zginiesz. Szedł więc Jasio w świat, a że piękna była wiosna, więc wesoło mu było i radość jaśniała na twarzy. Cóż z tego, że grosza nie miał w kieszeni i nie wiedział, czym żywić się będzie. A dlaczego nie pozostał na wsi? Dlaczego nie zgodził się do pasania gęsi lub owiec? Miałby wtedy choć marne jedzenie i dach nad głową. Oto Jasiek pragnął nauki. Miał lat 10, umiał czytać i trochę pisać, rachował już całkiem dobrze, ale na dalszą naukę nie miał co liczyć, chyba że w świat pójdzie, gdzie są ludzie dobrzy, którzy pomagają ubogim uczniom i gdzie są szkoły. Szedł więc do Warszawy. Daleko do niej było, ale ufał Bogu, że go doprowadzi. I ubogi w połatanej odzieży szedł z nadzieją w sercu i śpiewał. Zmrok nastał, las się skończył, a on biegł prawie, aby dotrzeć do jakiegoś domostwa przed nocą. Jak złote fale chwiały się zboża, rozległe przed nim słały się łąki, ale nigdzie ani chatki, ani człowieka. To nic, położę się w zbożu, myślał chłopiec. Prześpię się trochę i wstanę o wschodzie słońca, może natrafię na ludzi. Tak też i zrobił. Umęczony paromilową drogą ułożył się z przyjemnością wśród zbóż koło wąskiej ścieżki, aby nie gnieść pełnych już kłosów. Wnet ukołysały go do snu fale zboża i ćwierkanie usypiających ptaków, a łagodne szmery wietrzyka szeptały mu do ucha – śpi, Jasiu sieroto, śpi. Leżał tak już wiele godzin uśpiony, aż blask słońca obudził go nagle. Wschodziło majestatycznie i po królewsku darzyło promieniami przyrodę. Co to? Okrzyk strachu wyrwał mu się z piersi. Ktoś leżał koło niego i głośno sapał i jakby się skarżył. Przerażony zerwał się i spojrzał. Przytulony do murawy leżał pies, wychudzony jak szkielet. Żałosnymi oczami patrzył na chłopca. Wyglądał, jakby chciał się podnieść i uciec. Krzyk bowiem chłopca zdawał mu się być wołaniem, żeby odszedł. Ale siły wygłodzonego zwierzęcia nie dały mu tego uczynić i opadłszy z powrotem na trawę, skomlił tylko żałośnie i wzrokiem podobnym do ludzkiego błagał Jasia o litość. – A, toś ty biedniejszy ode mnie – rzekł chłopiec i ułamawszy kawałek chleba dał go biednemu stworzeniu. Pies złapał chleb i pożarł, zbierając najmniejsze okruszyny. Tymczasem Jasio przygotowywał mu drugą porcję. Pies uniósł się zwolna, nabrał siły i liznął chłopca w rękę. Był to pies z rasy wodołazów. Łapy miał połączone błonami, a siwo-popielata sierść, niegdyś pewnie jedwabista, teraz zmiętoszona była i skudłaczona. Zabłądził widocznie podczas swych wędrówek po stawach lub zginął w czasie wycieczki z panem. Nie mógł być włóczęgą bezdomnym, dużej bowiem wartości był i musiał mieć pana. Jaś był litościwy, żal szarpnął jego serduszkiem na widok tego psa nędzarza. Dał mu wszystek chleb, jaki posiadał i pogłaskał po wychudzonych bokach. Wędrowałeś widać dłużej niż ja, mój piesku, takeś wychudł jak szczapa. I co my będziemy robili? Czym ciebie, nędzo nieszczęsna, mam nakarmić? Sam nic nie mam, idę na niepewne. No ale nie opuszczę ciebie, biedaku. Chodźmy. Hał, hał! Zaszczekał pies radośnie, zrozumiawszy, że ma opiekuna i biegł skacząc ku chłopcu i patrząc mu w oczy. Jasiowi miło było iść z psem. Cieszył się, że go uratował od głodowego końca i jedyną jego troską było teraz dotrzeć do jakiegoś domostwa. Szukaj, piesku, chaty jakiej lub dworu, a może dobrzy ludzie nas nakarmią i drogę do Warszawy zechcą wskazać. Pies jakby zrozumiał, czego odeń żądają, biegł coraz szybciej przed chłopcem. Naraz puścił się pędem i po jakimś kwadransie wrócił, trzymając w pysku dużą, trzepocącą się rybę. Widocznie gdzieś blisko była woda. Rzuciwszy ją u nóg chłopca, skakać zaczął i poszczekiwać radośnie, czekając na podziękowanie za łup. Dobry, dobry piesek, przyniósł mi rybę, mówił Jaś, głaszcząc psa po grzbiecie. Upieczemy ją i nie będziemy już głodni. Naraz zdumiał się chłopiec. Wiesz co? Jak cię tu nazwać? Tumry? Czy dobrze? Godzisz się na to imię? Szczeknąłeś. No, to znaczy, że się zgadzasz. A więc, mój Tumry, chcę ci to oznajmić, iż ryby jeść nie będziemy. Aha, jak to zrozumiał, łeb spuścił do ziemi. No, no, nie martw się, wodołazie. Nie będziemy jedli ryby, ale zjemy po kawale kiszki albo kiełbasy. Sprzedam rybę. Musi mieć ze 2 kilogramy co najmniej, więc dadzą nam parę złotych, a my za to kupimy kiełbasy. Słyszysz, Tumry? Pies znał tę nazwę wędliny. Nieraz sam chodził do sklepu po żywność dla siebie i zawsze pan jego wymawiał ten wyraz. Przywiązywał mu na szyi papier z pieniędzmi i z kartką, co dać mają psu. Dawali mu zawsze kiełbasę, więc dźwięk słów zachował się w jego pamięci. Cieszył się i skakał z radości, prowadząc swego opiekuna Kustawowi, z którego wyciągnął rybę. Stanąwszy nad stawem, rozejrzał się chłopiec wokoło i ujrzał z dala domki i chaty, a za nimi ładny sosnowy lasek, u brzegu którego stała podmurowana chata leśnika. Widać było nawet stojącego ze strzelbą człowieka i wiszące na sznurze przed chatą suszące się skóry. Człowiek ten miał smutny wyraz twarzy. Oczy zwłaszcza patrzyły w dal, jakby stęsknione i łzawe. Jaś widział takie smutne oczy. Tak patrzył ojciec, gdy zmarła matka Jasia. A ojciec tak patrzał aż do chwili, gdy w parę lat poszedł za nią do ziemi. To musi być dobry człowiek, pomyślał Jaś. Jemu sprzedam rybę i spytam go o drogę. Szedł powoli. Ryba bowiem była ciężka, a on bardzo zmęczony. Ale leśnik patrzał w inną stronę, więc go nie spostrzegł. Dopiero gdy chłopak odezwał się do niego, pozdrawiając grzecznie, drgnął i zwrócił się ku przybyłemu. – Dzień dobry. A ty czego? I skąd ten szczupak? – Jestem, proszę pana, Jaś sierota – odrzekł chłopiec. – Idę do Warszawy, a tego szczupaka chcę sprzedać, żeby kupić coś do jedzenia. – Kupić? A czy to twój staw, żeś sobie pozwolił przywłaszczyć rybę do dworu należącą? Udajesz niewinnego, czy kpisz sobie ze mnie? Panie leśniku, nie mów tak. Ja nigdy nie brałem nic cudzego. Ach, raz tylko urwałem z nieswego pola rzepę. Jeść chciałem. Więc skąd masz tę rybę? Spytał łagodnie już leśniczy, patrząc w błękitne oczy chłopca, tak bardzo przypominające mu zmarłego syna. Pies przyniósł mi w pysku i położył przede mną na trawie. Pewnie złowił ją w stawie, to wodołaz. Jaki pies? Gdzie on? Nie dowierzając trochę pytał leśniczy. Zmyślasz? Mów prawdę. Ja nigdy nie kłamię, bronił się zapłoniony ze wstydu chłopiec. Kłamstwo jest grzechem. Hej, Tumry! Pies? Istotnie gdzieś się zaprzepaścił, ale na wołanie Janka przybiegł z drugą rybą w pysku. A widzi pan, że nie kłamie? Złapał drugiego szczupaka. Hej, ty rybaku, żartował leśnik, zwracając się do psa. Pójdziesz do aresztu za kradzież. Nie wykręcisz się lizaniem rąk. Patrzcie mi, jaki mądry. Wziął się na sposób, bo wychudł jak szkielet, to chce utyć, łowiąc cudze ryby. Chodźcie obaj do mieszkania, zjecie cośkolwiek i pogadamy. Gdy weszli, zdziwiła się najpierw pani leśniczyna. Potem postawiła przed Jasiem miskę mleka z siadłego i talerz dobrze okraszonych kartofli, przyglądając się zmiatającemu z drugiej miski kartoflankę dziwnemu psu z błoniastymi łapami. Leśnik, wysłuchawszy całej historii życia Janka, postanowił go wziąć do siebie na miejsce zmarłego syna i posyłać do szkół, co też uczynił. Pies został również u leśnika, szczęśliwy, miał dużo wody w pobliżu. Janek skończył szkoły, został nauczycielem w rodzinnej wiosce, ale zawsze co niedziela jechał do swych przybranych rodziców i cały dzień u nich przepędzał. Pies już nie żyje. Skończył, liżąc rękę Janka i patrząc mu w oczy żałośnie. Thank you.
kasa ma trąbę lub dziób. Zamiast palców ma piórka, rudy jest jak wiewiórka, albo płetwy ma dwie zamiast stóp. Kiedy mama źle się czuje, kiedy siostra denerwuje, kiedy tacie po wypłacie źle, kto załatwi sprawę trudną, kto umili lekcję nudną, o kłopotach twoich kto wie. Twój przyjaciel, twój przyjaciel, on cię nie, nie okłamie, nie naskarży nigdy mamie, że to ty wybiłeś szybę, a nie on. On cię lubi nie dlatego, że masz dużo klocków Lego, a dlatego, że nareszcie znalazł dom. Twój przyjaciel, twój przyjaciel, twój przyjaciel, twój przyjaciel. Kiedy mama źle się czuje, kiedy siostra denerwuje, kiedy tacie po wypłacie źle, kto załatwi sprawę trudną, kto umili lekcję nudną, o kłopotach twoich kto wie. No, kto? Twój przyjaciel,
przyjaciel,
twój przyjaciel.
To już koniec audycji z uśmiechem na twarzy. Zostajemy przy wiośnie, ale przejdziemy do majonezu. Wszak Wielkanoc coraz bliżej, a nieodłącznym jej symbolem są jajka i to w różnej postaci. Przede wszystkim święcone, ale też zdobione i wreszcie zjadane. Bardzo często właśnie z dodatkiem majonezu. Alina Kwapisz-Kulińska, która w internetowej witrynie Studio Opinii prowadzi rubrykę z przepisami i ciekawostkami kulinarnymi, zamieściła jakiś czas temu informację o narodzinach majonezu. Znalazła ją w jednym z numerów wydawanego we Lwowie czasopisma Świat Kobiecy. Numer pochodził z 1925 roku. A więc narodziny sosu majonezowego. Niewątpliwie zainteresuje nasze czytelniczki anegdota, która tłumaczy nam pochodzenie nazwy tak niezwykle popularnego sosu majonezowego. Otóż po bitwie pod Małą wielki wódz Francuzów, marszałek Richelieu, znużony i wygłodniały, zawitał do jakiejś małej oberży przy gościńcu. Tu dodam od siebie, że była to bitwa morska u brzegów Minorki, starcie zbrojne Francji i Wielkiej Brytanii w maju 1756 roku. Marszałek każe sobie co prędzej podać obiad, lecz zrozpaczony oberżysta odpowiada, że nie ma nic dla tak znakomitego gościa. Nieszczęsny, zawołał marszałek, ginę z głodu, daj co masz, mogą być nawet resztki z obiadu. Po chwili podano marszałkowi półmisek z zimnym mięsiwem, oblanym jakimś przewybornym sosem. Marszałek zajadał z nadzwyczajnym smakiem i kazał zawezwać oberżystę, by mu wyrazić specjalne uznanie. Powiedziałeś mi, że nie masz mi dać co zjeść, a dałeś mi taką przewyborną potrawę. Pan marszałek jest dla mnie wielce łaskaw, lecz ja poratowałem się resztkami, tak jak pan marszałek raczył powiedzieć. Jakże to? To mają być resztki poobiednie? Tak, panie marszałku, przyrządziłem z jajami i sosem z mięsi w te resztki, których nie byłbym się inaczej ośmielił podać tak dostojnej osobie. Skoro się rzecz tak ma, należy nadać nazwę tej twojej mistrzowskiej kompozycji i przekazać ją potomności. Jeśli pan marszałek pozwoli, odparł oberżysta, który posiadał dużo sprytu i wyobraźni, nazwiemy sosem majonezowym. Marszałek wynagrodził wspaniałomyślnie zręcznego i dowcipnego kucharza, zaś receptę sosu powiózł do Paryża.
Słowa, słowa mi daj, wciskaj zamiast złych myśli.
ciemną noc. Kolor dnia, niech gorączka rozpuści, a śpiąc będziemy jeść, mruczeć jeść.
Zapraszamy do reklamy.